Gość popołudniówki.
Dzień dobry, kłaniam się Państwu z gorzowskiego studia Radia Zachód. Dżingla nie było, zdaje się, ale to damy sobie radę i bez dżingla. Pan profesor Przemysław Rottengruber, kulturoznawca i etyk z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Dzień dobry.
Wykładowca również Akademii Jakuba z Paradyża, bo też o Akademii nieco. Na początku tygodnia odbyła się interdyscyplinarna konferencja mniejszości wyznaniowe, narodowe i etniczne na ziemiach zachodnich, odzyskanych w nawiasie po 1945 roku. I to Ośrodek Debaty Międzynarodowej brał w tym udział. Pan jest jednym z organizatorów tej konferencji. Konferencja udana, z tego co słyszałem, niewiele mogłem uczestniczyć.
Tak, konferencja udana. Goście przybyli, wymieniliśmy się poglądami, wyjechaliśmy zadowoleni.
Ale rozmach ogromny, bo to rzadko się zdarza, że w jednej konferencji mieliśmy do czynienia z różnymi mniejszościami i zarówno narodowymi, etnicznymi, jak i wyznaniowymi. Ja spróbuję wymienić z tego, co pamiętam. Karaimi, Tatarzy, Romowie, Żydzi, Ukraińcy, Łemkowie, prawosławni, grekokatolicy, Grecy, Niemcy. Żydzi byli, tak, i protestanci, i wszystko dookoła. Czyli taki tygiel kulturowy znany w Gorzowie już dosyć.
Czy tygiel kulturowy znany jest w Gorzowie? Śmiem wątpić. Mm-hmm. Konferencja, i to właściwie nie po raz pierwszy o tym przekonuję, ponieważ nie jest to pierwsza konferencja tego rodzaju, ale rzeczywiście ta konferencja zorganizowana została z ogromnym rozmachem i ona przypomniała o tym, co działo się na ziemiach tych tak zwanych odzyskanych, czyli też w województwie lubuskim. A są to informacje bardzo ważne, śmiem twierdzić, esencjalnie ważne dla wybranych mniejszości, czy to etnicznych, czy wyznaniowych, a jednocześnie informacje zupełnie nieznane tak zwanemu szerokiemu gronu odbiorców i informacji publicznej. Gorzów czy też Lubuszanie nie znają własnej historii i ta konferencja nam to uświadomiła. Powtarzam, po raz kolejny.
Bo to różne kolei losu ich tutaj zwabiły, czy też, bo to przecież Łemkowie Ukraińcy zostali w ramach akcji Wisła tutaj zesłani, a reszta pojawiła się na ziemiach odzyskanych na tej zasadzie, że to nikt nie był u siebie. No może z wyjątkiem autochtonów, o których też była mowa na konferencji, czyli Niemców, którzy zostali, ale to margines absolutny, prawda?
Że na konferencji zostało to przedstawione inaczej. Jeden z naszych prelegentów o tym wspominał, ale według mojego rozeznania, według mojej oceny przedstawił wyolbrzymione dane na temat autochtonów. Zresztą, kiedy mówimy o autochtonach, warto przypomnieć o traktacie poczdamskim i o jednym z postanowień tego traktatu, który mówił o tym, że ludność pochodzenia niemieckiego miała się przenieść na zachód. A w związku z tym, kiedy mówimy o autochtonach, nie wiadomo, jak identyfikować tę mniejszość, zwłaszcza pod względem narodowościowym.
No bo przecież te ziemie miały różną, dosyć bogatą historię, prawda? Również narodową, również państwową.
Wręcz burzliwą historię, tyle że nie miały, a mają. A to z tego powodu, że mówimy o niewykonanym zadaniu od 1945-1946 roku, kiedy zaczęły się przesiedlenia. Mówimy o mniejszościach, które nigdy nie stworzyły wspólnego regionu. Tożsamość Lubuszan jest mocno życzeniowa. I kiedy wsłuchujemy się w opowieści właśnie tych mniejszości wyznaniowych, narodowych, etnicznych, dowiadujemy się od nich, jak niewiele o sobie wiemy nawzajem.
Bardzo ciekawą historią była obecność autentycznych Karaimów. Chyba też ogromna mniejszość i rzadka mniejszość. Oni tutaj też... Związek Karaimów Polskich to jest już mikroskopijny nieomal.
Tak, to garsteczka.
Ale oni tutaj też się pojawili, tak jak Tatarzy swego czasu, których już tu nie ma w Gorzowie i w okolicach.
Tak, przybyła do nas pani dr Anna Sulimowicz z Warszawy, z Uniwersytetu Warszawskiego, oraz pani Mariola Apkowicz, moja doktorantka z Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu.
I jakie wnioski? Ale zanim o tych wnioskach, to jeszcze wyciągnę jeden z najciekawszych wykładów, czyli pański, pewnie pan się nie zdziwi, który nosił tytuł Integracja, koegzystencja, konfrontacja, dialog międzykulturowy w perspektywie komunitarystycznej. Zanim cokolwiek powiemy, to musi pan naszym słuchaczom wyjaśnić, co to jest ta perspektywa komunitarystyczna i ten komunitaryzm.
Tak, żargon naukowy odrzuca, zwłaszcza ostatnie słowo, rzeczywiście odnosi się wprost do teorii i to bardzo określonej teorii, ale jeśli pan redaktor pozwoli, najpierw objaśnię tytuł mojego wystąpienia. Mianowicie tak, żyjemy obok siebie. Ja mówię w pierwszej osobie liczby mnogiej, chociaż przybywam z Poznania, ale czuję się po części mieszkańcem tego miasta i osobą, która jednak przynajmniej w tym naukowym wymiarze ponosi współodpowiedzialność za rozwój regionu, bo tak mówiąc zupełnie kolokwialnie, za to mi płacą. Ale też i z potrzeby serca, może dodam od razu, a to z tego powodu, że kiedy jest potrzeba, to trzeba tę potrzebę jakoś to trzeba ją jakoś realizować. W każdym razie, odpowiadając na pana pytanie, musimy sobie odpowiedzieć tu w Gorzowie i w innych regionach przesiedleńczych, skrót myślowy, ale mam nadzieję, że zrozumiały, jak mają funkcjonować ze sobą te wszystkie mniejszości, o których rozmawiamy. Czy to ma być koegzystencja pojęta pejoratywnie, żyjemy obok siebie, czy chcemy się integrować, czy też wybieramy wobec siebie pewną przemoc. Na przykład oczekujemy, żeby jedna mniejszość dostosowała się do innej, albo w ogóle ustanawiamy jakąś życzeniową większość i ta większość ma nadawać ton całej reszcie. To jeśli chodzi o kwestię pierwszą. Poznanie, zrozumienie wzajemne i wszystko to, co służy obecnej i przyszłej współpracy.
To jest klucz do wszystkiego.
To jest klucz do wszystkiego.
Wiedza i poznanie.
A zatem mamy zdefiniowany cel. Teraz jak ten cel osiągać? Otóż perspektywa komunitarystyczna to jedno z kilku teoretycznych przybliżeń, które do realizacji celu mogą nas doprowadzić. W największym skrócie chodzi o to, że w ujęciu komunitarianina, o którym opowiadałem na konferencji Michaela Walzera, istnieje pewne moralne minimum, które odnajdziemy w każdym obyczaju i w każdej tradycji. Jest wiele rzeczy, które nas dzielą. Czy to w wymiarze międzynarodowym, czy właśnie regionalnym, kiedy mówimy o różnych grupach, o różnych mniejszościach. Te czynniki oczywiście decydują o rozumieniu każdej z tych grup z osobna. Natomiast chodzi o to, by nie zapomnieć o tym, co nas łączy. Dzieli nas jakieś moralne maksimum, ponieważ każdy w szczegółach trochę inaczej zagospodarowuje swoje otoczenie, ale łączy nas tę wiarę, tę nadzieję wyraża Michael Walzer, jakieś moralne minimum, które umożliwia nam porozumienie. Musimy się tylko kierować wskazaniami tegoż moralnego minimum. O tym starałem się opowiedzieć.
Ale to dzisiaj w Polsce ma taki wymiar jak na przykład solidaryzm społeczny, społeczeństwo wspólnotowe, czy też społeczeństwo obywatelskie. To jest dosyć nośna idea w gruncie rzeczy.
Ja mam takie wrażenie, że posługuje się pan redaktor szyldami, które się nieco zużyły, a to ze względu na ich rozległość. To znaczy one się odnoszą do całego szeregu treści, a z tego powodu być może one się momentami nie odnoszą już do niczego konkretnego.
Ale z tym komunitaryzmem mają coś wspólnego zdecydowanie,
tak,
prawda?
Tak, na pewno, ponieważ...
W przeciwieństwie do liberalizmu, który usiłowano nam, się chyba skompromitował u nas przez ostatnie 30 lat.
Debata liberałów z komunitarystami, jest bardzo stara i śmiem twierdzić, jeszcze się przez jakiś czas nie zakończy. A to z tego powodu, że każda ze stron ma tej drugiej coś ważnego do powiedzenia. Ważna jest i indywidualna inicjatywa i przekonanie, że nasza wolność, wolność każdego z nas osobna się liczy, ponieważ możemy tę wolność zagospodarowywać w sposób korzystny dla siebie i innych. Ale też ważna jest idea przeciwstawna, że wszystko rozpoczyna się od wspólnoty, która nas wychowuje, która nas tworzy, kreuje, a także stwarza nam warunki naszego funkcjonowania w dorosłym życiu. Jedno i drugie jest ważne.
Ale pojawia się też taka idea jak tolerancja dla inności. Ona jest słuszna w ogólnym zarysie, ale na przykład zdarzają się hałaśliwe mniejszości, które usiłują w większości narzucić swój punkt widzenia i swoje rozwiązania, również w kwestiach społecznych.
Dlatego tak ważna jest tożsamość. Musimy wiedzieć, kim jesteśmy. Czy to jako wspólnota regionalna, czy to jako mniejszość, która pilnuje swoich spraw. Nasze moralne maksimum, czyli to, co nas określa, nas konkretnie, sprawia, że podejmujemy dialog, ale na określonych warunkach. Kiedy te warunki nie są dotrzymywane, dialog jest zerwany. I to chcę podkreślić nie przez nas, tylko właśnie przez tych, którzy nie postępują w sposób dialogowy. I do tego od razu chcę dodać, istnieje również moralne minimum, które obowiązuje nie tylko nas jako uczestników dialogu, ale również tych naszych hałaśliwych interlokutorów, tych naszych hałaśliwych partnerów, którzy zamiast rozmowy próbują nam coś narzucić, zakomunikować, nie wiem, zamienić rozmowę w performance, w każdym razie w coś, co dialogu nie przypomina.
I takie konferencje, o jakiej mówimy dzisiaj, czyli ta integracja, koegzystencja i konfrontacje, przybliżają?
Mam nadzieję, że tak. Pewności nie możemy mieć nigdy, dlatego że mówienie o sprawach trudnych, na przykład o niezagospodarowanej tożsamości od kilkudziesięciu lat, o trzecim pokoleniu, które nie ma wspólnej pamięci regionu, które nie identyfikuje się z tymi szczegółowymi treściami składającymi się na historię regionu, to jest pewien problem, czy właściwie pewna pigułka trudna do przełknięcia.
Czyli krok zrobiliśmy w dobrym kierunku.
Mam taką nadzieję, tak.
Dziękuję bardzo, bo niestety czas antenowy nas się skończył. Zdecydowanie pan profesor Przemysław Rotengruber, kulturoznawca i etyk z Uniwersytetu Adama Mickiewicza i wykładowca Akademii Jakuba Sparyża, był dzisiaj gościem Popołudniówki Radia Zachód. Bardzo dziękuję.
Dziękuję.